Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, moim i państwa gościem o poranku. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ostatnio dużo miejsca w mediach poświęca się problemowi finansów oczywiście, no bo to jest jasna sprawa, że o finansach bardzo często mówimy i wokół tych finansów bardzo często nasze życie się kręci, również samorządowe. Ostatni pomysł województwa mazowieckiego to wydzielenie części do dołączenie do wschodu, jak to można nazwać?
No to nie jest taki ostatni pomysł. To są prace, które rozpoczęliśmy już w 2011 roku, mając pełną świadomość, że jako całość ze względów statystycznych jesteśmy regionem, no, który chociażby poprzez wskaźniki, tak jak produkt krajowy brutto na głowę mieszkańca, sytuuje się już wśród lepiej rozwiniętych regionów europejskich. Natomiast jak rozłożymy to na czynniki pierwsze i popatrzymy, że tym głównym źródłem wzrostu i głównym źródłem dochodów jest obszar metropolitarny warszawski, a zupełnie inna jest sytuacja w pozostałych częściach województwa, no to widać wyraźnie, że ze względów nie tylko finansowych, ale też ze względów takiej świadomej interwencji, świadomego wsparcia, musimy wyróżnić na Mazowszu dwa obszary. Pierwszy to właśnie obszar metropolitarny i to jest sama stolica z 9 powiatami otaczającymi. No i pozostałe 32 powiaty, bo w sumie mamy 42 powiaty na Mazowszu, no to jest ten świat nieco inny. I wskaźniki tego świata mazowieckiego, tak go nazywajmy, to są prawie wypisz, wymaluj identyczne wskaźniki jak naszych województw wschodnich, tak? No bo tak prawdę mówiąc, nawet historycznie to przecież prawie całe Mazowsze to był kiedyś zabór rosyjski, tak jak pozostałe nasze województwa wschodnie. I my dokonaliśmy podziału statystycznego. To się dokonało no, na skutek takich obiektywnych wyliczeń i udowodnienia naszemu rządowi, ale też na poziomie europejskim, że trzeba to zróżnicować. I od 1 stycznia roku bieżącego mamy właśnie dwie jednostki statystyczne drugiego rzędu. Do tej pory całe województwo było taką jednostką statystyczną drugiego rzędu.
I to nie wystarczy.
To znaczy, to jest podstawą do tego, aby w tej chwili prowadzić dialog na przykład z naszymi instytucjami, ale z naszym Ministerstwem Rozwoju i Inwestycji, ale też z instytucjami europejskimi w kontekście zabiegów o środki z funduszy strukturalnych na wsparcie rozwoju, które będą realizowane po roku 2020. Bo w tej chwili oczywiście realizujemy tę perspektywę finansową na lata 2014-2020. Te 7 lat. No i teraz w Brukseli rozpoczęły się już poważne rozmowy, praktycznie negocjacje, które mówią o budżecie na lata 2021-2027. No i tu mamy argumenty, że, bo gdyby nie te argumenty, to powiedziano by, że te regiony lepiej rozwinięte nie zasługują na żadne wsparcie, tak? Albo bardzo niewielkie, symboliczne. No w sytuacji, w której mamy dwa regiony w jednym, no to przynajmniej ta część pozametropolitarna, tu będziemy zabiegali o środki. No i chcemy też, żeby w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia ta część pozametropolitarna była dołączona do tego programu. Oczywiście z zabiegami o większe środki w programie.
Ale cały ten obważanek, że się tak wyrażę, czy tylko te właśnie regiony, które są rzeczywiście faktycznie na wschodzie, czyli akurat nasz region?
To znaczy, wie pan, wszystkie, dlatego że praktycznie, jeśli wzięlibyśmy te wskaźnikowe elementy, to te powiaty, te 32 powiaty niewiele się od siebie różnią. Średnio na przykład poziom dochodów do średniej unijnej to jest 70%. Niektóre regiony, te mniejsze, czyli tak zwane jednostki statystyczne trzeciego rzędu, na przykład jednostka lubelska, tak, to ma wyższy poziom dochodu, bo tam z kolei są duże miasta i ma wyższy poziom dochodów niż te nasze jednostki trzeciego rzędu na Mazowszu. Więc mówimy tutaj o całości. Tutaj to nie jest pojęcie geograficzne, ta Polska Wschodnia, tylko raczej pojęcie rozwojowo-dochodowe.
To czekamy w takim razie, w tym momencie to jest na etapie uzgodnień, tak jak rozumiem, z ministerstwem naszym tutaj, no, z panem Kwiecińskim.
To jest na etapie po pierwsze wnioskowania, po drugie dyskusji, po trzecie no, rozpoczyna się ten proces na poziomie Brukseli. Decydujący będzie rok 2018-2019. To będzie też decydujące dla całej Polski.
Liczy pan na dużo pieniędzy z tych programów?
No wie pan, to jest tak, że jeżeli mamy, będzie utrzymana metodologia berlińska, która do tej pory służyła przydziałowi tych środków, i jeżeli uda nam się też skorzystać przynajmniej w części z programu operacyjnego Polska Wschodnia, no to liczymy, że mówimy tutaj o kwocie między 2 a 3 miliardy euro, więc to jest niebagatelna kwota na pewno.
A teraz te pieniądze, które ostatnimi czasy rozdaje województwo mazowieckie, można tak chyba powiedzieć, bo taki szeroki front rzeczywiście z bardzo dużymi czekami, to widzimy, jeździ pan i jeżdżą pana zastępcy po całym praktycznie regionie, ale i całym Mazowszu, z tego co widziałem w internecie, tych pieniędzy dużo jeszcze zostało do podziału?
Po pierwsze, panie redaktorze, nie rozdajemy, trzeba je zdobyć, jeżeli są to pieniądze europejskie, to trzeba je zdobyć w trudnych konkursach. Jeśli są to pieniądze nasze, z naszego pochodzące budżetu, to też to jest bardzo świadoma interwencja wywodząca się z zasady subsydiarności, czyli pomocniczości. My mamy po prostu pełną świadomość, że powiaty, ale i gminy mają olbrzymią barierę, jeżeli chodzi o rozwój, zwłaszcza dróg. I dlatego te nasze programy pomocowe no, służą właśnie temu wyrównywaniu rozwoju. Więc trudno mówić o rozdawaniu pieniędzy. Te projekty, które w tej chwili realizuje 36 powiatów z Mazowsza, to są zawsze inwestycje w przyszłość, bo to są projekty takich dróg, które albo aktywizują gospodarczo, albo łączą na przykład kategorie dróg wyższego rzędu, drogi krajowe, drogi wojewódzkie. Często są tam pomieszczone duże zakłady, czy zlokalizowane strefy aktywności gospodarczej. Także to jest inwestowanie, a nie rozdawanie.
No z jednej strony tak, z drugiej strony no ładnie to wszystko wygląda, co nowe pieniądze trafiają do regionu. Słyszałem, że również sporo pieniędzy ma pójść na zabytki, tak?
Znaczy my uruchomiliśmy szereg programów. W drogach to będzie pewnie około 150 milionów w sumie tych środków, które już rozdysponowaliśmy. No ale mamy kilkanaście milionów na wsparcie w kulturze, z czego 5 milionów na granty dotyczące zabytków. To będą takie projekty do 200 tysięcy wsparcia i one będą na konserwację, na rewitalizację, na modernizację w obiektach zabytkowych. No i tutaj liczymy, że potrzeby są znaczące i różnego rodzaju obiekty ruchome, nieruchome będą mogły liczyć na nasze wsparcie, ale też oczywiście w drodze pewnego konkursu.
To czekamy na ten konkurs, a jeszcze wrócę na chwilę do transportu.
A propos, wyniki. To dobrze by było, żeby, tak powiem, beneficjenci się zbierali i składali, bo o ile dobrze pamiętam, to 15 marca jest chyba terminem składania tych wniosków.
To rzeczywiście trzeba się pospieszyć. Panie marszałku, to powróćmy jeszcze na moment do transportu, bo gdzieś przeczytałem ostatnio, że Mazowsze stawia na kolej, a dużo postawi się na tę kolej?
No cóż, my jesteśmy właścicielem dwóch spółek, stuprocentowym właścicielem w tej chwili jednej z największych spółek kolejowych w Polsce, czyli Kolei Mazowieckich. Ta firma ma 11 lat. Myśmy kupili ją jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa od przewozów regionalnych. Zapłaciliśmy no, poważne pieniądze wtedy za kilkaset, dokładnie 80 pewnie, w dużym stopniu zużytych i leciwych elektrycznych zespołów trakcyjnych. No, od 10 lat bardzo intensywnie inwestujemy w kolej. Dzisiaj ona wygląda już zupełnie inaczej. Dzisiaj prawie 300 składów mamy, z czego już duża część to są nowe składy. No i ostatnio Koleje Mazowieckie podpisały kontrakt ramowy z firmą Stadler Polska, żeby była ciekawostka, a mówię to świadomie, bo jesteśmy w Siedlcach, gdzie ta firma z powodzeniem się rozwija przez ostatnie 10 lat, 11 już w tej chwili lat. Więc taki zakup, który wartościowo to jest 2 miliardy 200 milionów złotych, no te 71 pociągów, to będzie no, kolejny olbrzymi, powiedziałbym nawet nie krok, a skok naprzód, co do jakości, co do gwarancji, bo to jest szwajcarska precyzja i wysoka jakość, co do oszczędności energii i tych wszystkich elementów, które muszą zawierać dzisiaj nowoczesne pociągi. No ja się bardzo cieszę, że wytwórca jest, ma swoją siedzibę w Siedlcach. W tej chwili ta firma zatrudnia 700 osób.
A mówi się, że będzie więcej jeszcze w najbliższym czasie.
Teraz dokładnie, na, pod ten kontrakt myślę, że kilkaset osób będzie znowu przyjętych.
Nie żałuje pan troszeczkę, że wraz z tym wzrostem ilości właśnie pociągów, nazwijmy to w ten sposób, tak wolno idzie rozbudowa torów tak naprawdę. Ja tutaj piję w tym momencie do tego połączenia z Modlinem, z lotniskiem w Modlinie.
Znaczy wie pan, tutaj niestety jest bariera rozwojowa. My no, nie jesteśmy właścicielem torów, bo na przykład mamy dużą spółkę kolejową, w której mamy 99%. Wspólnie z innymi samorządami mamy Warszawską Kolej Dojazdową i tam jesteśmy właścicielem infrastruktury. I to zupełnie inaczej wygląda, ale jeśli chodzi o kolej generalnie w Polsce, to właścicielem tej infrastruktury kolejowej są Polskie Linie Kolejowe. No i oni oczywiście prowadzą modernizację, rozbudowują, no ale to tempo jest takie, jakie jest. To są wiele dziesięcioleci za później, zwłaszcza tutaj w zaborze rosyjskim, byłym zaborze rosyjskim. To wymaga to bardzo wielu nakładów i tu są wykorzystywane i miliardy pieniędzy z europejskich środków i polskie pieniądze, no ale to musi swoje potrwać, także...
Tylko się zastanawiam, czy gdyby to nie trwało tak długo, to w tym momencie też celowa byłaby dyskusja na temat tego, czy Radom, czy Modlin w kontekście samego lotniska.
Znaczy wie pan, w ogóle bym nie wiązał jednej rzeczy z drugą, dlatego że decyzje o uruchomieniu Modlina zapadły w roku 2006. Wtedy myśmy przedstawili Komisji Europejskiej do potencjalnego wsparcia cztery lokalizacje. To był właśnie Modlin, to był Sochaczew, to był Radom i to był Mińsk Mazowiecki, który wtedy na skutek interwencji nawet i wniosku polskiego rządu złożyliśmy. No niestety po analizach różnego rodzaju potencjałów i ruchu potencjalnego i lokalizacji, Komisja Europejska zgodziła się na dofinansowanie tylko do jednego portu i to jest Modlin. I my bardzo konsekwentnie to robimy. I te dyskusje wszystkie mówiące o tym, że teraz można to zmienić, są moim zdaniem na wyrost, tak? Dlatego, że oczywiście dobrze życzymy również naszym przyjaciołom w Radomiu, bo to miasto zostało obciążone tak naprawdę tą inwestycją. Władze Radomia w pewnym momencie podjęły decyzję i na własną odpowiedzialność zbudowały to lotnisko. Znaczy, przekształciły wojskowe lotnisko. Teraz jest koegzystencja tam części wojskowej i części cywilnej. No ale zrobiły to na własną odpowiedzialność. Natomiast myśmy tutaj włożyli i naszych pieniędzy, i europejskich pieniędzy kilkaset milionów złotych. I musi być trwałość projektu i nikt o zdrowych zmysłach nie, teraz nie powie, no to żartowaliśmy, to teraz założemy to i w zupełnie w innym miejscu będziemy coś rozwijali. Ta linia kolejowa ma być absolutnie zbudowana do końca 2022 roku i będzie zbudowana, tak, bo na to są zarezerwowane kolejne pieniądze unijne i to realizują oczywiście Polskie Linie Kolejowe, ale tutaj nie ma możliwości wycofania się z tego projektu.
Modlin przetrwa.
No ale Modlin nie musi przetrwać. Modlin się świetnie rozwija. Dostał nagrody europejskie lotnisk o najwyższej dynamice wzrostu. Mamy już informacje za styczeń. Prawie 300 tysięcy pasażerów. O 3% więcej niż rok wcześniej. No wie pan, no musimy też kierować się zdrowym rozsądkiem. Jeżeli gdzieś w jakimś porcie lotniczym idzie to już w tej chwili z taką dynamiką, że będzie powyżej 3 milionów pasażerów, a mamy z drugiej strony dyskusję, czy nie uruchamiać portu, który miał 9 tysięcy pasażerów przez rok, no to chyba pasażerowie o tym decydują i przewoźnicy, a nie jakieś wizje polityków.
Marszałek województwa mazowieckiego Adam Strudzik, moim i państwa gościem o poranku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.